Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio zatrzymaliśmy się na konkretnym zadaniu poznawania Ewangelii, czytania jej, aby wejść na drogę autentycznej radości spotkania Jezusa. Hasło "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" staje się konkretem życia, które ma zaowocować. Dzisiaj zaś na końcu rekolekcji musimy podjąć wysiłek, żeby nie ulec pokusie podsumowań. Bo chociaż to prawda, że kończy się ten szczególny czas, należy jednak jakoś tam bilansować drobne, dobre natchnienia. Temu głównie służą rekolekcje. Jednakże sporym niebezpieczeństwem jest zamknięcie tego czasu w osobistym doświadczeniu i odłożenie go do magazynu aż do przyszłego roku. Pokusa to wielka, ale grozi zmarnowaniem podejmowanego wysiłku. Jest znakiem, że nigdy nie dotknęło się nawet owego Bożego zaproszenia. W tej perspektywie rekolekcje pozostają czasem otwartym. Z prostej przyczyny. Na pustyni tak naprawdę nie da się długo wyżyć i nikt nas specjalnie tam nie chce na niej cały czas przebywać. Nawet jeżeli taki etap w życiu jest konieczny. Jest taka bardzo popularna, może powiedzieć właściwie współczesna baśń, rozreklamowana dodatkowo przez znaną ekranizację, w której wątek takiego otwartego doświadczenia...
I nie ukrywam, że często wracam do tej książki właśnie w tym okresie. Mianowicie Władca Pierścieni Tolkiena. Baśń, która doczekała się wielu interpretacji, odczytuje się w niej wiele wątków teologicznych też. Jej główny bohater, Frodo, musi uratować świat, niszcząc tytułowy pierścień, który jest symbolem władzy zła. Na początku drogi towarzyszy mu drużyna, 8 przedstawicieli różnych ras, które zasiedlają ową baśniową krainę, a są przeciwnikami zła. I w całej tej bardzo długiej opowieści, bo to są 3 grube, opasłe tomiszcza, jest jedna scena, gdy Frodo musi podjąć decyzję, wybrać drogę. Może zniszczyć ów pierścień tylko w miejscu, które jest całkowicie opanowane przez nieprzyjaciela, a więc jednocześnie naraża się na prawie pewną śmierć. I albo pociągnie za sobą drużynę wiernych i oddanych przyjaciół, albo zrobi to sam. Wybiera samotną drogę. Próbuje uprzeć przyjaciółmi. W efekcie prawie, że mu się udaje. Tylko jeden z nich, wierny sługa sam, nie pozwala mu na całkowitą samotność. W efekcie we dwójkę wyruszają ratować świat. Jest to oczywiście powieściowy zapis dylematu starego, jak świat obecnego od zawsze, w sercu każdego, kto ma do wypełnienia jakąś misję, która jest groźną misją. Czy zrobić to samemu, czy też posiłkować się innymi, ale narażać ich tym samym. Ale chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę na drobny szczegół. Mianowicie w doświadczeniu duchowej walki człowieka, gdy odkrywamy to Boże zaproszenie podjęcia wysiłku, odkrycia mojego autentycznego ego, ja, ryzykując choć trochę odarcie z tych najróżniejszych masek i protez, którymi czasami zaczarowuje i chce zaczarować Pana Boga i za którymi często się człowiek chowa. Gdy wreszcie odważymy się na konkretne poznawanie woli Pana Boga wobec nas, gdy to nasze bycie chrześcijaninem zaczyna nabierać jakichś rumieńców, bo już to nie jest to tylko odbębnienie pacierzy, odstanie w niedzielę mszy świętej, ponarzekanie, ale widzę swoją mobilizację i staranie się. Chcę, żeby moje życie było bardziej święte. I przestaję się bać tego stwierdzenia. Więcej, gdy dostrzegając grzech we własnym życiu, nie zniechęcam się, tylko podejmuję kolejny krok w kierunku pracy nad sobą. Wtedy zaczyna się też czas otwartych rekolekcji. Stajemy jak ten powieściowy, baśniowy Frodo nad wielką rzeką z całym dorobkiem osiągnięć, z przekonaniem o słuszności swojej misji.
z przekonaniem o tym, że przecież już chcę, zdecydowałem, a przed nami rysuje się zamglona, paradoksalnie pozbawiona nadziei przyszłość. Bo oto konsekwencją wyborów chrześcijańskich, konsekwencją nawrócenia jest odrzucenie starego stylu życia, skoncentrowanego na własnym widzimisię. I czasami coś nam w sercu podpowiada, że jest to jakaś tam forma kary. Nie będę mógł żyć jak dotychczas. Więcej, nie będę mógł realizować swoich planów. Bo zostałem zaproszony, żeby iść drogą, którą wskazał Pan Jezus. Nie byłbym sobą, gdybym nie skojarzył tego doświadczenia z takim malutkim gestem towarzyszącym zawieraniu małżeństwa. Gdy narzeczeni stają wobec siebie i mają przysięgę wygłosić, są zaproszeni do takiego niezauważalnego prawie gestu. Podajcie sobie prawe dłonie. Zawsze twierdziłem, że tam mogłoby być coś ciekawszego. Niech się pani do niego przytuli, albo niech panią weźmie na ręce, jak udźwignie, albo coś takiego. Żeby to wyrazić, tę dynamikę bliskości momentu ślubu. A nie, a tu jest takie liturgiczne, podajcie sobie prawe dłonie i nic więcej. Ale ten gest w liturgii jest niezwykle wymowny, bo on opisuje rozumienie wolności człowieka. Jestem blisko, jestem na wyciągnięcie ręki, ale nie pójdę sobie tam, gdzie chcę. Nie pójdę, bo trzymam cię za rękę. Nie krępuję twojej wolności. Nie odbieram ci przywileju bycia sobą, ale jestem blisko. Czasami jest taki smutny żart. Teraz Bogu dzięki rzadziej, już wyszło to z mody. Ale był taki moment, kiedy to było strasznie modne i słowo strasznie jest tutaj bardzo na miejscu. Dlatego, że czasami na samochodach ślubnych, na tablicach rejestracyjnych z tyłu wypisywano sobie koniec wolności. A ja mówię, to sobie napiszcie na boku tylko karetka do szpitala wariatów. No bo kto przy zdrowych zmysłach chce się pozbawiać wolności? Więc albo nie są przy zdrowych zmysłach, albo nie wiedzą, co robią. Ja rozumiem, że to był żarcik, ale straszny żarcik. I ten znak, podajcie sobie prawe dłonie, właśnie o tym mówi, że moment, w którym oddaję drugiemu człowiekowi w małżeństwie, mąż oddaje się żonie, żona mężowi, to nie jest zabieranie wolności, tylko jej ofiarowanie. Nawet jeżeli następny krok wcale nie jest taki oczywisty. Nawet jeżeli ja nie wiem, co będzie za bramą kościoła. Jestem blisko, jestem na wyciągnięcie ręki, ale od tego momentu ja nie chcę iść tam, gdzie mi się żywnie podoba. I to jest wewnętrzne zmaganie. I z tego zmagania bierze się często niepokój, czy mogę mój wybór, moją wierność Panu Bogu, jeżeli przełożymy to na doświadczenie duchowe, moje chrześcijańskie życie proponować innym. Bo przecież to jest takie wymagające. To domaga się osobistej decyzji. Dylemat człowieka, choć tak bardzo zakorzeniony wydaje się w naszym doświadczeniu, wychodzi jednak od fałszywej przesłanki. Gdy ciągle, nawet w najpobożniejszych działaniach, ja staję obok Pana Boga i próbuję dokleić moje wysiłki do Niego. Bo ciągle wtedy ja i moje pozostaje najważniejsze. Moje pomysły są najistotniejsze. Ciągle wtedy będę się skupiał na moim zadaniu do wykonania, które prędzej czy później mnie przytłoczy. A zaproszenie Pana Boga sięga dalej. Pozwól mi w Twoim życiu działać. Jesteś kobietą czy mężczyzną, żoną, mężem czy samotnym, młodym czy starym, pracujesz w takim czy innym fachu, jesteś emerytem, a może na pełnym etacie czcigodnym dziadostwem. Pozwól mi w Twoim życiu działać. Nie zaprasza nas Pan Bóg do tworzenia fikcji, konstruowania jakiejś dziwnej pobożności nie z tego świata. Chcę, aby moje życie było życiem Bożym, a nie odwrotnie. Żebym nie narzucał moich ludzkich kryteriów Panu Bogu, bo stworzę sobie Boga na mój obraz i podobieństwo, a taki jest do niczego i nieprawdziwy, nie istnieje. I może się to wydać przeskokiem, to co teraz powiem, przeskokiem niezrozumiałym, ale z tym zaproszeniem właśnie jesteśmy wyprowadzeni z pustyni. To trochę dziwnie brzmi, bo cały ten proces opisujemy sobie w ciągu 4 dni. Coś, co dotyka nas czasami przez lata, próbuje streścić w 4 naukach. Stąd ten dziwny przeskok. Ale taka jest kolej rzeczy. Rozpoznając siebie, słyszymy wezwanie Pana Boga, zaproszenie do życia według Jego woli i na końcu musimy usłyszeć, że spodobało się Bogu zbawić człowieka we wspólnocie Kościoła. Dzisiaj to zdanie może budzić różne konotacje i będzie czasami całkowicie odrzucone. Z tego względu, dla którego odrzuca się dzisiaj często to, co mówiłem ostatnio, samego Jezusa. A mianowicie odrzuca się swoje wyobrażenie lub wyobrażenie zaproponowane przez kogoś. Ja nie chcę rozwijać tego wątku, tych wyobrażeń proponowanych, przekładających się na szczegółowe zarzuty wobec nas jako Kościoła. Szkoda chyba czasu na to. Chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie tylko taki prosty, katechetyczny obraz z poziomu bodajże 2 klasy szkoły podstawowej. Chociaż źródło tego obrazu jest o wiele głębiej zakorzenione w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Gdzie pokazuje się wyobrażenie Kościoła jako budynku skonstruowanego z cegieł lub z kamieni. I powie, że każdy z tych kamieni to konkretny człowiek, ochrzczony, włączony do wspólnoty Kościoła. Przekaz jest jasny. Wszyscy tworzymy Kościół. I tak się mówi dzieciom. I to jest prawda. Tego fundamentu trzeba nauczyć dzieci. Ale zróbmy jeden krok dalej. Wyobraźmy sobie skutki takiego włączenia. Po pierwsze, bez jednego kamienia, beze mnie, w tej konstrukcji będzie dziura. To prawda, nie ma ludzi niezastąpionych, ale jest niezastąpiony brak człowieka. Pan Bóg związał naszą obecność, nie wyobraża sobie Kościoła beze mnie. I to jest pierwsza konsekwencja takiego włączenia. Nie ma Kościoła beze mnie. Po drugie, choć każdy jest oryginalną jednostką, to będąc, w cudzysłowie, wmurowanym w tę konstrukcję, na różne sposoby biorę odpowiedzialność za resztę. Mam udział w świętości i w grzechu innych. Żebym był dobrze zrozumiany, nie biorę odpowiedzialności za cudze grzechy. Tak jak nie należy mi się nagroda za cudze dobro. Ale mam w tym udział. To dobrze widać w takich prostych wydarzeniach i pozytywnych, i negatywnych. Gdy święta Tereska od Dzieciątka Jezus swego czasu odkryła, że nie trzeba być wielkim męczennikiem i apostołem, żeby Pan Jezus mógł człowiekiem posłużyć się i głosić Ewangelię w codzienności, to do dzisiaj, nawet nie znając tego źródła, Kościół korzysta z tego i rosną wielkie, małe dzieła. Ludzie angażują się według swoich możliwości, nie marnując czasu na marzenia o wielkich czynach. Konsekwencja świętości tej prostej dziewczyny, ona promieniuje na innych. Ale też, jak jakiś łachudra w tym kościele zrobi coś karygodnego, czy to będzie ksiądz, czy nie ksiądz, to jest mało istotne, to i tak prędzej czy później nam powiedzą, no pewnie w tym kościele to tylko, i tu jest definicja grzechu, który jest akurat najbardziej popularny w mediach. I po trzecie, nawet jeżeli ktoś aktem wolnej woli odrzuci tę wspólnotę, odejdzie, to pozostaje cegłą z tego kościoła. Co więcej, nawet, przepraszam za określenie, wmurowany wychodek pozostanie cegłą z kościoła. i zawsze będzie tym, o kim cała reszta będzie pamiętać. Patrz punkt pierwszy, bo beze mnie ten Kościół, bo beze mnie tego Kościoła Pan Jezus sobie nie wyobraża. Bez Niego również nie. Pan Bóg zaprasza nas do tej wspólnoty takimi, jakimi jesteśmy. Ze wszystkim, co niesiemy. I daje przestrzeń, w której obdarzeni jesteśmy szczęściem. Daje przede wszystkim pewność swojej obecności. I brzmi to niezwykle abstrakcyjnie. Zdaję sobie sprawę. Stąd też moja ostatnia prośba tak naprawdę. Prosiłbym bardzo, aby wyjść z tych rekolekcji z jednym trudnym postanowieniem. Dla niektórych może trudnym, dla niektórych nie. Spróbujcie, moi drodzy, częściej niż obowiązek każe, albo częściej niż serce podpowiada, być przygotowanym do przyjęcia Eucharystii. I przyjmujcie ją częściej niż tylko w niedzielę. Bo przecież o niczym innym tak naprawdę nie mówiłem. O cóż innego może prosić Pan Bóg, gdy woła: pozwól mi w Twoim życiu działać. Toż to jest inna definicja Komunii Świętej. Przyjmując ją, nie staje się innym człowiekiem. Nie przyjmuję innego życia. Nie zapominam ani o otoczeniu, ani o towarzystwie. To moje życie ma stać się życiem Bożym. W najprostszych tego przejawach. Jeżeli już podejmuję wysiłek uwolnienia się od ewentualnych grzechów w moim życiu poprzez spowiedź, to karmienie się ciałem Jezusa musi oddziaływać na codzienność. Bo naprawdę jest trudno być bohaterem w pojedynkę. Nawet najgorliwsze postanowienie poprawy, najbardziej konkretne plany pracy nad sobą długo nie pociągną, jeżeli Jezus nie będzie mógł działać w moim życiu. Przypomina mi się wydarzenie, taka anegdota właściwie, którą w swojej książce, wspomnieniach pani doktor Pułtawska przywoływała. W swoich wspomnieniach o Ojcu Świętym, o Janie Pawle II. I ona mówiła o takim swoim osobistym doświadczeniu, gdy na początku jako młoda lekarka bardzo czarownictwa duchowego szukała odpowiedzi, pomocy, szukaniu w odpowiedzi, jak żyć, żeby żyć pełnią Ewangelii, pełnią zaproszenia Bożego. I ona tak chodziła po księżach, tam po Krakowie, spowiadała się to, tu, to, tam i nigdzie nie znajdowała jakiegoś przewodnika, takiego, który by ją poprowadził. I mówi, któregoś dnia w kościele mariackim i młody ksiądz w konfesjonale powiedział, to był Wojtyła, młody Wojtyła w pierwszych latach kapłaństwa gdzieś tam. Podeszła do niego, wyspowiadała się. No i na końcu prosi go, czy pyta, czy może korzystać u niego z kierownictwa duchowego, bo potrzebuje rady, żeby dobrze żyć. I wtedy mówi, że usłyszała odpowiedź, która z jednej strony ukształtowała całe jej duchowe życie, ale zaskoczyła ją totalnie, bo ona prosiła o przewodnika, o towarzysza drogi, a ten jej odpowiedział: przychodź codziennie na Eucharystię. Nie powiedział jej, przychodź do mnie, będę cię spowiadał. Powiem ci parę moich wielkich mądrości, które wymyśliłem. Większość mądrości Wojtyły jest niezrozumiała w tych jego książkach. On to miał tego świadomość chyba. Natomiast pokazał na to źródło, z którego czerpać można. Ja wiem, że to nie jest odkrywcze. Ale mówiłem na początku, że nie jestem zawodowym rekolekcjonistą od wymyślenia rzeczy oryginalnych. Życie w Kościele realizuje się i wypełnia w dążeniu do jedności z jego głową. Wszystko inne jest dodatkiem. Jeżeli odnajdziemy siłę i pragnienie bycia blisko Pana Jezusa, to wszystko inne będzie dodatkiem, nawet pięknym. Kończy się ten specjalny czas rekolekcji. Ja generalnie na rekolekcjach czuję się bardziej jak oślica Balama, bo to Pan Bóg swego czasu posłużył się osłem, żeby ratować swój naród, więc czasami się posługuje osłem, żeby głosić Słowo Boże. Ale też od oślicy Balama przyjmijcie najlepsze życzenia. Aby te wszystkie dni, które Pan Bóg wam daje, były coraz bardziej naznaczone osobistą zgodą na Boże życie. Aby można było dzień po dniu z czystym sercem powtarzać to, co kiedyś napisał święty Paweł. Bracia, temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i z moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Też mi się wysilało jakieś wielkie słowa. Chciałbym, Pawle, bardzo podziękować za ten czas rekolekcji, za te słowa, które płynęły z twoich ust. To, że były... Jesteś, on się wystawił, poszedł sobie. Cieszę się, że tak licznie odpowiedzieliście na to zaproszenie, bo rzeczywiście z tymi rekolekcjami na wzgórzu świętego Wojciecha bywa różnie. Czasami te ławki są takie niezapełnione i tak dalej, a to jest też jakieś świadectwo, że był jakiś głód takiego słowa. Także rewanż, tak jak na 20.15 mówiłem, że księdza Pawła zaprosiłem, ponieważ kiedyś też mnie zaprosił na rekolekcję. I w dowód takiego rewanżu i rewanż niezwykły, za to bardzo dziękuję. Kiedyś ktoś też zaprosił mnie na odpust i miałem być sumistą na redry, ale zapomniałem o tym. Wszyscy czekali ładnie i tak wyszło kiepsko. Mówił też, straszył, że nie przyjedzie w tym roku, żeby też się odegrać. Moi drodzy, dziękuję za ten czas rekolekcji, dziękuję za słowa też, które ksiądz Paweł do nas też kierował. Zapraszam, aby jeszcze owocnie przeżyć ten czas Wielkiego Postu. Przed nami przepiękny czas Kościoła, myślę, że jeden z najpiękniejszych w liturgii, czyli czas też Wielkiego Tygodnia. Zapraszam tutaj na nasze drogi krzyżowe, które odbywają się w piątki w różnych godzinach, bo i o 9 rano, i o godzinie 17, i o godzinie 18, i także na gorzkie żale. To taka trochę zapomniana już modlitwa Kościoła, ale wydaje mi się, że przepiękna. I też zapraszam do wspólnego śpiewania i wspólnego rozważania. I Pana Jezusa był u nas tutaj o godzinie 17. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże wam.